Chwała Bogu, bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj, że mogę tutaj stać, że mogę być na tym miejscu i mogę być posłańcem Bożym. Mogę wam powiedzieć, co Bóg kładł mnie na serce w ostatnim czasie i czym ja mogę się z wami podzielić. Wiele razy stałem już tutaj, wiele razy byłem, miałem możliwość czytać Słowo Boże, miałem możliwość tłumaczyć wielu różnych braci ze Stanów czy z Indii, ale nigdy sam nie głosiłem jeszcze kazania. Dlatego to jest dla mnie moment szczególny i wiem, że Bóg jest w stanie wykorzystać nawet mnie, który jest grzeszny jak każdy inny człowiek, skoro Bóg był w stanie użyć człowieka, który był jąkałą, a do tego nawet mordercą, jakim był Mojżesz, był w stanie go użyć i to w jak wspaniały, wielki sposób. Tym bardziej wierzę, że Bóg jest w stanie użyć mnie tutaj, na tym miejscu, aby powiedzieć wam, co On myśli o nas, także jakie są Jego plany dla nas. Dlatego chciałbym też pomodlić się na początek, bo wierzę, że sam nie jestem w stanie tutaj wiele zdziałać i bardzo chcę, żeby Bóg pomógł na tym miejscu. Dlatego proszę, żebyście pochylili głowę, a ja pomodlę się. Dobry Boże, tak bardzo dziękuję Ci, że jestem tutaj, Panie. Dziękuję Ci, że my wszyscy tutaj jesteśmy. Panie, dziękuję Ci, że Ty dotykałeś mnie w ostatnim czasie, Panie, i że dałeś mi słowo, które wierzę, że Ty chcesz, abym wygłosił tutaj z tej społeczności świętych, Panie. Proszę Cię, abyś Ty przemawiał przeze mnie, Panie, aby to nie były moje słowa, ale aby to wszystko pochodziło od Ciebie, Panie. Abym nie wymyślał żadnej nowej teologii, Panie. Abyś to był prawdziwy Ty i to była prawdziwa Twoja nowina. Panie, dziękuję Ci za to, że tutaj jesteśmy. Proszę Cię, błogosław ten czas, który tutaj jeszcze mamy, Panie, a także resztę tej niedzieli. Chwała Tobie, niech będzie przez Jezusa Chrystusa. Amen. Wielu z was na pewno, a nawet pewnie wszyscy, czytali i słyszeli przypowieść o siewcy. Ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli na nią dzisiaj, nie żebyśmy ją przeczytali, nie żebyśmy wysłuchali jej, ale żebyśmy ją zobaczyli. Chciałbym, żebyście teraz się zastanowili przez chwilę, którym z tych ziaren wy jesteście. Czy może jaki rodzaj, które z tych ziaren Bóg włożył do waszego serca? Czy to jest to, które padło na drogę? Czy to jest to, które było na płytkiej glebie, gdzie nie było możliwości zakorzenienia się? Czy może jesteście wśród chwastów? Czy może w końcu wyrośliście i jesteście Bożym stworzeniem? Jesteście prawdziwą, wspaniałą Bożą rośliną. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj, jak jesteście, możecie stwierdzić, że jesteście tym ostatnim typem, który naprawdę wzrósł, jak jest napisane, daje plon 30, 60, a nawet stukrotny. I chciałbym zacząć właśnie od takiego stwierdzenia, że chrześcijanie są jak drzewa. Ja mam takie wrażenie i chcę wam dzisiaj to udowodnić. Chcę wam pokazać, że Biblia o tym też mówi. I wiecie, drzewa mogą rosnąć albo same, albo w lesie. Mój tata jest leśnikiem, coś wie o tym na ten temat. Drzewa najlepiej czują się w obecności innych drzew. Najlepiej jest im, kiedy mają towarzystwo, kiedy mogą razem się wspierać. Ale są też drzewa, które czasami rosną na uboczu, gdzieś same, na jakimś polu, może na jakiejś łące, same, bez żadnych innych drzew. Maciek, czy mógłbyś pokazać nam właśnie takie drzewo? Takie drzewo może właśnie tak wyglądać, jest sponiewierane wiatrem. Musiało same sobie radzić z przeciwnościami losu, same musiało zdobywać pokarm ziemi, same musiało też te sole mineralne, wodę zdobywać, nie miało cienia od innych drzew, nie miało żadnego wsparcia od innych drzew. Właśnie tak wygląda drzewo, które rośnie samo. Ale są też drzewa, które rosną, poczekaj Maciek, które rosną w lasach, które rosną razem z innymi drzewami. I takie drzewa mają o wiele łatwiej w życiu. Takie drzewa wspierają się nawzajem. Takie drzewa mają oparcie w innych. Jak wzrastają, są wśród innych drzew, które pomagają im, zacieniają je. Razem mogą zdobywać pokarm. Razem używiczniają tą glebę. I nie wiem, czy wiecie, ale największym organizmem na Ziemi, jaki jest znany człowiekowi, nie jest ani dinozaur, nie jest ani waleń, ani płetwal błękitny, ani żaden słoń, ani nic takiego. Jego największym organizmem jest jedno szczególne drzewo. Maciek, czy mógłbyś pokazać następny slajd? to właściwie nie jest jedno drzewo, to jest cała kolonia drzew. One mimo tego, że są każdy z osobna swoimi własnymi bytami, są jednym organizmem, to one wszystkie się łączą razem. To jest akurat topola osika, która właśnie w Colorado. Wyobraźcie sobie, że taka kolonia ma po 50 tysięcy, może nawet i pewnie więcej drzew. One, mimo że każde z nich jest osobne, one wszystkie się łączą. One mają jeden system korzeni. One razem żyją, razem współdziałają. Razem są, razem walczą ze szkodnikami, razem też z chorobami i wspierają się w tym wszystkim. I chciałbym, żebyście mieli ten obraz, kiedy będziemy dzisiaj rozmawiać na temat wspólnoty właśnie, bo my też powinniśmy być jak te drzewa, które są razem. Nie powinniśmy stać na uboczu. I chciałbym zacząć od pierwszego fragmentu, który przyszedł mi na myśl, który Bóg mi pokazał. To jest z drugiej Księgi Mojżeszowej. Jest na prezentacji, Maciek. O, właśnie. Ja przeczytam. Potem to jest o stworzeniu Adama i Ewy. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał wtedy człowiek nazwę wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. To jest pierwsza wspólnota, która miała miejsce w Biblii. Nie mówię teraz o wspólnocie, która była pomiędzy człowiekiem a Bogiem, bo była i taka. I Bóg, tworząc raj, tworząc Eden, stworzył tam człowieka. Ten człowiek był razem z Bogiem. Ale Bóg, jak czytamy na początku tego fragmentu, powiedział, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. I powiedział także, że uczyni mu odpowiednią pomoc. Bóg miał społeczność z człowiekiem. To była społeczność taka pionowa. Był Bóg nad człowiekiem, był człowiek i Bóg pomyślał, że stworzy mu też jakąś pomoc. Stworzył mu zwierzęta, które i wszelką roślinność, która była dookoła niego. Ale to też nie spełniało zadania, bo człowiek cały czas był nad tym stworzeniem. Więc był Bóg, człowiek i stworzenie pod człowiekiem. I to cały czas nie dawało satysfakcji ani Bogu, ani człowiekowi. Więc Bóg stwierdził, że stworzy mu wspólnotę na płaszczyźnie, horyzontalną, poziomo. I dlatego właśnie dał człowiekowi, Adamowi, dał żonę, dał kobietę Ewę. I to jest pierwsza wspólnota, którą widzimy w Biblii. I ta wspólnota, wierzę, że jest wspaniała. Tak samo możemy zobaczyć kolejny fragment, to jest z Dziejów Apostolskich. W Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, 42 werset do 47. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. I ten fragment też mówi nam o wspólnocie. To już jest pierwszy nowotestamentowy kościół. To tam ludzie się nawracali, to tam działali razem, to tam się spotykali codziennie. Codziennie też łamali chleb, codziennie wspominali pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ja mam takich 5 wniosków, które pozwoliłem sobie wypisać. Są na następnym slajdzie, Maciek. Pierwszy, to ta wspólnota pomagała wzmacniać im swoją i innych wiarę przez dzielenie się razem swoimi doświadczeniami, przez wspólne modlitwy i przez wspólne nabożeństwa. Mieli także pomoc i wsparcie w trudnych chwilach, kiedy dotykały ich problemy materialne, a także duchowe. Kolejnym elementem jest to, że była sprawniejsza ewangelizacja. Na większą skalę mogła być czyniona. głosili dobrą nowinę i czytałem później w różnych miejscach Biblii, że po kilka tysięcy osób się nawet nawracało. To było dzięki Bogu oczywiście, ale też przez to, że mieli relacje ze sobą, że mieli wspólnotę, dzięki której mogli działać. Razem mogli organizować pomoc dla innych. Słyszeliśmy, że czytaliśmy, że sprzedawali swoje mienie, rozdzielali między siebie nawzajem. Mogli pomagać innym, mogli materialnie, duchowo, zdrowotnie, czy i po prostu kontynuowali tą misję, którą Jezus dał. A także było wiele innych dobrodziejstw i błogosławieństw, jakie Bóg im dawał. I wierzę, że nie wszystkie nawet zostały wymienione w tym fragmencie, ale Bóg wspaniale błogosławił tą społeczność, która tam była, bo oni byli razem i oni trwali w Bogu. Dzięki temu, że byli razem, Bóg też był w stanie dotykać ich głębiej i mocniej. Jeszcze jeden fragment chciałbym tutaj przeczytać. Ten fragment, który już był dzisiaj użyty, Dawid go już czytał, ale ja pozwolę sobie jeszcze raz. To jest list Jakuba, też 5 rozdział 13-20. Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuści się grzechu, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto pośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. I tutaj są dwa, moim zdaniem, bardzo ważne wersety, dwa bardzo ważne fragmenty. Każdy z was mógł powiedzieć, że jest ich więcej, albo że są inne, ale ja odbieram je w ten sposób. Coś, co już miało miejsce w tym tygodniu w naszym zborze. Jest napisane, niech przywoła starszych zboru i niech modlą się nad nim. W poniedziałek w naszym zborze był zorganizowany post i modlitwa, a także starsi razem z pastorem poszli do siostry Eli, jak słyszałem, i modlili się za nią. I wierzę, że właśnie w ten sposób Bóg jest w stanie dotykać i naszych serc, i naszych ciał. Mamy modlić się o siebie nawzajem. Mamy troszczyć się o swoich chorych, mamy troszczyć się o potrzebujących. I kolejny fragment, który tutaj jest powiedziany, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. I tu wierzę, że nie chodzi tylko o uzdrowienie cielesne, nie chodzi tylko o chorobę, ale także o wszelkie grzechy, które dotykają nas na co dzień. Bóg chce, abyśmy byli jednością, abyśmy rozmawiali ze sobą o swoich problemach, abyśmy dzielili się tym, co nas trapi, abyśmy byli w stanie rozmawiać ze sobą o tych trudnych sprawach, jeżeli mamy problem z jakimś grzechem, jeżeli ktoś z nas nie domaga w jakiejś kwestii, to Bóg chce, żebyśmy mieli oparcie w innych, abyśmy mogli liczyć na siebie nawzajem. I ja nie chcę, żeby to brzmiało dosłownie, że ja tutaj będę głosił takie fajne cytaty, że będę głosił Słowo Boże i to nie będzie miało odzwierciedlenia w moim życiu, czy mam nadzieję, że w waszym będzie miało też odzwierciedlenie. Chciałbym, żebyście teraz jeszcze skupili się chwilę, bo ja już te fragmenty kończę i tutaj jeszcze dwa wnioski, które chciałbym z tego. Za chwilę ja się będę mógł jeszcze z wami podzielić moim świadectwem tego, co Bóg uczy mnie i co chce, żeby wam jeszcze powiedział odnośnie swojego życia. Mamy dwa wnioski, które jeszcze są tutaj, z tych wszystkich fragmentów, które omówiliśmy, o których czytaliśmy i słuchaliśmy. Że moim zdaniem, Biblia tak mówi, że chrześcijanie są jak drzewa. I najlepiej funkcjonujemy w lesie, nie na uboczu, nie przy drodze, nie na jakiejś łące sami, ale najlepiej funkcjonujemy w lesie. Najlepiej żyje nam się w lesie. Z tym, że nie mamy na myśli tutaj lasu takiego prawdziwego. Naszym lasem jest wspólnota z innymi wierzącymi. Bóg chce, abyśmy byli razem, abyśmy troszczyli się o siebie nawzajem. I we wspólnocie chodzi o to, aby sobie właśnie pomagać, abyśmy wspierali się, abyśmy pamiętali o tym, że są bracia niektórzy słabsi od nas, abyśmy mieli wśród nas samych różnych mentorów, abyśmy byli w stanie rozmawiać i wspierać się. I ja właśnie teraz chciałbym się z wami podzielić tym, co Bóg ostatnio mi kładzie na serce. Słuchałem kazania, które wygłosił brat David Wilkerson, kaznodzieja ze Stanów Zjednoczonych, który niedawno zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Ale to kazanie było na temat tego, że mamy być jak Chrystus. I ten pastor, wiedząc, że jego czas już powiedzmy się zbliża, bo miał już 70 kilka lat, od kilku lat usilnie modlił się do Boga, aby on pokazał mu, czego Bóg od niego chce, jak może być bardziej jak Chrystus, jak może zbliżać się do tego ideału, jakim jest Chrystus. I Bóg w różne sposoby pokazywał mu, że najważniejsze są relacje, to jak traktuje innych ludzi, to czy jest w stanie miłować ich, to czy jest w stanie mieć dobre relacje z ludźmi, przede wszystkim ze swoimi bliskimi. I ten pastor powiedział takie ważne słowa, że nieważne, czy zarobisz miliony dolarów, nieważne, czy założysz nie wiadomo ile firm, które odniosą sukces, nieważne, czy będziesz miał nie wiadomo jaki fajny samochód, czy też jeżeli chodzi o, powiedzmy, o posługę w kościele, nieważne, czy nawrócisz miliony osób, czy będziesz głosił Ewangelię milionom osób i one będą się dzięki Tobie nawracać, nieważne, czy wydasz niezliczoną ilość książek na temat chrześcijaństwa. To wszystko jest nic nie warte, jeśli Twoi najbliżsi nie widzą w Tobie Chrystusa. To wszystko, co Ty robisz, jest nic nie warte, jeżeli Twoi najbliżsi nie widzą w Tobie Jezusa Chrystusa. I to jest coś, co mnie dotyka osobiście bardzo, bo ja wiem, jak ja często zawodzę, jakie ja mam czasami reakcje na to, co mi mówi tata, co mi mówi mama, czy też jak potrafię się odnieść do swoich rówieśników na grupie młodzieżowej i wiem, jak to jest bardzo daleki ideał, jakie to jest bardzo dalekie od tego, jakby zareagował Chrystus. Jest taki fragment w Biblii, to jest w pierwszym liście Koryntian, 13 rozdział, który właśnie o tym mówi, że choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym mu góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I wierzę, że w tym fragmencie, który tutaj właśnie przeczytałem, można równie dobrze postawić, zamiast miałbym miłość, to byłbym taki jak Chrystus. Jeżeli nie byłbym taki jak Chrystus, to wszystko to można zastosować. Jeżeli nie jesteśmy tacy jak Chrystus, nie potrafimy kochać siebie nawzajem, nawet jeżeli to jest trudne, bo zawsze wierzę, że nie może nie zawsze, ale bardzo często to jest trudne kochać swoich bliskich. Jeżeli nie potrafimy tego robić, jeżeli nie robimy tego, nie staramy się o to, odchodzimy na bok, nie żyjemy w tej wspólnocie, nie żyjemy w lesie razem z innymi drzewami, razem z innymi chrześcijanami, tylko idziemy gdzieś na ubocze, to nie jest po Bożemu, to nie jest tak, jak zrobiłby Chrystus. I bardzo chciałbym, żebyście wy potrafili zastosować to w swoim życiu, abyście wy pomyśleli, jak wy możecie lepiej współgrać w naszej wspólnocie, jak lepiej możecie odnosić się do siebie nawzajem, jak lepiej możemy funkcjonować tu jako zbór. Nie chodzi mi tylko o rzeczy techniczne, przede wszystkim o relacje, bo relacje tutaj są najważniejsze. Jeżeli my będziemy mieli między sobą czyste, Boże relacje, to Bóg będzie nam wspaniale błogosławił. Ja w to wierzę i Biblia nam o tym też mówi. I bardzo chciałbym, żebyście modlili się o siebie nawzajem, żebyśmy my wszyscy modlili się o siebie nawzajem, żebyście też modlili się o mnie, o to słowo, które wam teraz powiedziałem. Ja wiem, że naprawdę wiele mi brakuje do tego, aby być takim jak Chrystus. Wiem, że mam cięty język często i widzę dopiero po tym, jak coś powiem, że to było nie fair, że nie było fajne, że to nie było tak, jak Jezus by zrobił. I ja się modlę usilnie o to, aby Bóg mnie zmieniał. I proszę was też, żebym miał wsparcie u was, abyście wy także modlili się o mnie, żebyście nie modlili się o rzeczy, które są oczywiste, o błogosławieństwo dla nas, ale abyśmy modlili się o problemy, które są między nami, abyśmy pamiętali o tym, bo Bóg właśnie chce, abyśmy byli jedną wielką wspólnotą, abyśmy byli jak te topole razem, żebyśmy nie byli osobno i abyśmy nie musieli zmagać się z tym życiem sami. Chciałbym jeszcze zakończyć modlitwą. Chciałbym, żebyście wy też mieli możliwość pomodlenia się. Także proszę bardzo, żebyście może wstali, jeżeli ktoś chce. Jeżeli ktoś woli siedzieć, może usiąść. Ale chciałbym, żebyśmy pomodlili się i podziękowali Bogu za to słowo i abyśmy potrafili je zastosować w naszym życiu.